Proszę Państwa, dzisiejsze spotkanie z księdzem Isakowiczem Zaleskim jest dość wyjątkowe. Nie tak dawno temu, niemal dokładnie miesiąc temu, 11 listopada, w Warszawie miała miejsce dość istotna uroczystość, ważna, jak myślę, w wymiarze kultury polskiej. Odbyła się kolejna edycja literackiej nagrody imieniem Józefa Mackiewicza. Miałem okazję być wówczas w Warszawie, miałem okazję oglądać ogromną radość ludzi, którzy jednogłośnie, że tak powiem, poprzez oklaski uznali werdykt kapituły nagrody, werdykt, który przyznał księdzu Isakowiczowi Zaleskiemu pierwszą nagrodę za obecny rok. To wielka sprawa, biorąc pod uwagę patrona tej nagrody, wielkiego pisarza, aczkolwiek nie do końca znanego, tak jak na to zasługuje w naszym kraju, Józefa Mackiewicza. Wielka nagroda głównie za to, co nazywa się mówieniem prawdy, pisaniem prawdy i trzymaniem się tej prawdy. I trudno byłoby znaleźć lepszego w ostatnim okresie, a może przez bardzo długie lata, kandydata do tej nagrody i laureata, jak właśnie ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zaleski. Powitajmy księdza oklaskami. Zapraszam księdza. Myślę, że moje mówienie ograniczę do minimum. Wspomnę Państwu tylko jeszcze o tym, że po oddaniu księdzu głosu, po prośbie o opowiedzenie o swoich motywacjach, o problemach i o radościach przecież, jakie wiążą się z powstawaniem tego, co udało mu się zawrzeć, choćby w tej książce, która tutaj przed Państwem leży na tym bocznym stoliku, czyli w książce pod tytułem Księża wobec bezpieki. I o tym wszystkim ksiądz nam opowie. Będzie maleńki przerywnik, który mam nadzieję będzie pewnego rodzaju niespodzianką dla Państwa i mam nadzieję, że również dla księdza. W drugiej części naszego spotkania oddamy Państwu głos, zawsze tak robimy, na około 20 minut na Państwa pytania, na które ksiądz będzie odpowiadał. I po całym spotkaniu, które myślę powinno trwać około półtorej godziny, jeżeli będziemy sprawni, a może trochę dłużej, jeżeli Państwa pytania i atmosfera będzie temu sprzyjała, będzie właśnie możliwość podpisywania książek. Ja bardzo dziękuję i proszę księdza.
Raz, dwa, ja. Bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie. Z góry przepraszam za to, że się spóźniłem, ale wyjechałem 3 godziny temu spod Krakowa i niestety te nieprawdopodobne korki, które są, zwłaszcza w Bochni, gdzie praktycznie nie da się przejechać ani w lewo, ani w prawo, no praktycznie uniemożliwiają tę jazdę. Ale no niestety no nie mam na to najmniejszego wpływu. Jadąc tutaj zastanawiałem się, co dokładnie powiedzieć, bo mnie osobiście właśnie na pytaniach zależy, dlatego że przygotowuję 2 kolejne książki i ważne są dla mnie pytania i kontakt z czytelnikami. Zresztą nie ukrywam, że jestem zalewany korespondencją e-mailową, normalną korespondencją, prowadzę stronę internetową. Wszystko po to, żeby mniej więcej się zorientować, jakie są też oczekiwania, bo wszystko to, co się dzieje w ciągu ostatnich 2 lat, było przeze mnie w ogóle nie zaplanowane i niezamierzone. Może podzielę to jakby na 2 części, tą moją wypowiedź. Przede wszystkim w ogóle skąd się wziął ten problem gigantyczny, który my nazywamy lustracja, chociaż ja bardzo nie lubię tego słowa, bo ono jest wąskie. Wczoraj uczestniczyłem w uroczystości z okazji Dnia Praw Człowieka w Warszawie i Rzecznik Praw Obywatelskich, pan Janusz Kochanowski, mówił, że w ogóle pojęcie lustracji jest nieprawdopodobnie wąskie w ogóle do tego ogromnego problemu. Bo ten problem to jest zmierzenie się z przeszłością. I wcale to nie są żadne dramaty. Przeszłość jest chwalebna, tylko trzeba umieć tą przeszłość opisać, wyjaśnić i wytłumaczyć, tak jak się pisało o I wojnie światowej, II wojnie światowej i tak dalej. Więc a drugiej części powiem już o książce sam. Więc w czym tkwi ten problem? Jak wszyscy dobrze wiemy, maj 1945 roku, kiedy Europa świętowała zwycięstwo nad faszyzmem, nie był czasem radości dla naszego kraju, dlatego że przeszliśmy z jednej okupacji w drugą. Starsze pokolenie pamięta, że na początku wydawało się, że ta nowa władza, wprawdzie przywieziona na czołgach radzieckich, no że ona będzie taka ludowa, ludzka. Niedawno słuchałem tutaj bardzo ciekawej audycji o Wincentym Witosie, jak porwano go w Wielką Sobotę 1945 roku z Wierzchosławic, próbując go namówić na współpracę z komunizmem. Przez całą Wielkanoc jechał do Warszawy, później był wywieziony przez NKWD do Brześcia, ale nigdy nie uległ, chociaż zmarł trzy miesiące później po tych tragicznych przejściach. I to jest taki cichy, znaczy jego bohaterstwo jest znane jako premiera okresu międzywojennego. Natomiast jest trochę nieznanym i cichym bohaterem 1945 roku. I to jest taki świetny przykład, że jest wiele takich wydarzeń bardzo ważnych, które do dnia dzisiejszego nie funkcjonują w naszej świadomości. Więc od 1945 roku, mimo takich jakichś miłych gestów, Bolesław Bierut na przykład nosił drążek od baldachimu na procesji Bożego Ciała, rozpoczęła się systematyczna walka ze wszystkimi, którzy nie są bolszewikami. Najpierw rozbito podziemie połakowskie, później partie polityczne, później zniszczono PSL, a w końcu zabrano się za Kościół, dlatego że Kościół katolicki był główną siłą oporu. Walka odbywała się jakby na dwóch frontach, od zewnątrz i od wewnątrz. Od zewnątrz to były aresztowania księży, skrytobójcze zamachy na księży. Tutaj w diecezji tarnowskiej męczeństwo świętej pamięci księdza Władysława Gurgacza, jezuity, który był kapelanem Armii Podziemnej. 11 września miałem okazję odprawiać mszę świętą w Krynicy i głosić kazanie. Tam jest ta piękna tradycja coroczna uczczenia pamięci księdza Gurgacza. I zginęły dosłownie dziesiątki, a może nawet setki kapłanów w różny sposób. Około 1000 było aresztowanych. Rozpędzano klasztory żeńskie. Też sprawa bardzo mało znana. Wyrzucano biskupów. Na przykład biskup krakowski Job był, Basiak, przepraszam, pierwszy, był usunięty i tutaj przebywał w Tarnowie u swojej siostry przez 3 lata i nie mógł kierować diecezją krakowską. Ale rozbijano od wewnątrz. I tu dochodzimy do pierwszej części naszego problemu, że próbowano zachęcić różnymi metodami księży, których my nazwaliśmy księża patrioci, ale w cudzysłowie oczywiście, którzy poszli na współpracę i zaczęli rozbijać ten kościół od wewnątrz. I znowu tutaj trzeba oddemonizować tą sprawę. Księży patriotów w latach 50., 40. było około 10%. To nie był jakiś ruch powszechny, chociaż byli hałaśliwi bardzo, próbowali nawet przejmować władzę, wypędzać biskupów i tak dalej. Po 56 roku nastąpiła odwilż, ale znowu po 2-3 latach takiego, przepraszam za określenie, bajerowania społeczeństwa, że tu władza chce zmian, ta śruba była na nowo przykręcana. Rokiem przełomowym w walce z Kościołem był rok 62. Dlatego, że już spodziewano się, że uroczystości milenium, które miały być za 4 lata, to będzie taka, jak to SB mówiła, ofensywa Kościoła, a my byśmy powiedzieli akcja ewangelizacyjna, że to sprawi wiele kłopotów władzy ludowej. I wtedy stosując wzory radzieckie, bo tu trzeba wyraźnie powiedzieć, czy to było UB czy SB, to było tylko i wyłącznie przedłużenie metod działań NKWD, nawiasem mówiąc, założycielem w ogóle bezpieki radzieckiej był nasz rodak Felix Dzierżyński, z czego my się specjalnie jako Polacy nie cieszymy, wychowanych szkół jezuickich, który pochodząc z polskiej szlachty, no, stał się komunistą i on właśnie stworzył ten diabelski system. Najpierw to było ČK, później NKWD, później KGB i tak dalej. Jak zwał, ale chodzi o bezpiekę radziecką. Więc wzorując się na tych doświadczeniach, Polska Służba Bezpieczeństwa uznała, że każdy duchowny jest podejrzany. I wprowadzono rzecz, czego nie było przykładu w innych krajach. To znaczy każdy duchowny, wchodząc do seminarium, rozpoczynając studia, czy do nowicjatu, miał założoną tak zwaną teczkę. I tu tkwi ten problem. To się nazywało TEOK, skrót Teczka Ewidencji Operacyjnej na Księdza. Ja tu zawsze podkreślam, że to już to słówko na księdza to już pokazywało, że to tak jak na bandytę, na złodzieja czy na przestępcę. Co w tym teoku było? Tam było 36 punktów. Oprócz danych personalnych była informacja o jego charakterystyce, czyli jak w seminarium, czy studiował dobrze, czy się uczył, czy miał dobry kontakt z przełożonymi. Później szukano tak zwanych cech negatywnych, czy tak zwanych materiałów, czyli materiałów kompromitujących, ale także pozytywne, czy na przykład lubi jeździć na rowerze, czy zna języki obce i tak dalej. Po co to wszystko było? Każdy ksiądz, kiedy już opuszczał seminarium po 6 latach, miał taką charakterystykę. I w tej charakterystyce ten teok szedł za nim. Księża zmieniali parafię, zakonnicy na przykład byli przenoszeni z jednej części Polski do drugiej i te teoki szły. I później następni wpisywali. Zdecydowana większość teoków została zniszczona, ale zachowały się niektóre. I mogę jedno co powiedzieć, że w sumie to była nieprawdopodobna maszyneria, bo tych różnych działań, zdobywania wiadomości o danym księdzu, wpisywania nieraz bardzo bzdurnych po prostu rzeczy, ale nieraz ważnych, wymagało dużego nakładu sił, środków, pieniędzy, środków również osobowych, bo przecież byli oficerowie. Do jakich celów służył teok? Teok służył do dwóch celów. Pierwsza to nękania duchownych, którzy się angażowali w Solidarność. Później, a wcześniej w różnego rodzaju ruchy młodzieżowe. Tu takim klasycznym przypadkiem to jest w świętej pamięci ksiądz Franciszek Blachnicki, o którym zresztą jest rozdział w mojej książce, gdzie zdobywając różne informacje, starano się skłócić go z innymi księżmi, z ludźmi świeckimi, rozpuszczano fałszywe plotki, nękano go. No, zresztą kto może słyszał ostatnio, nawet jest podejrzenie, że w 1987 roku został zgładzony przez służby specjalne na terenie Niemiec. Więc tych księży bardzo ostro dręczono. Ja spotkałem się teraz niedawno z księdzem, którego znam bardzo dobrze z czasów Solidarności, to jest emerytem ksiądz Ignacy Piwowarski, gdzie zachowały się ślady różnych takich intryg wokół niego, bo ksiądz Piwowarski, teraz emerytowany, był w latach 80. związany z Solidarnością, przyjeżdżał na Mistrzyjowice, tam gdzie ja pomagałem, do księdza Jancarza w Nowej Hucie. I są informacje o tym, że były prowadzone przeciwko niemu liczne akcje po to, żeby właśnie utrudnić mu życie. Ksiądz Piłowarski jest gdzieś tu koło Brzeska teraz emerytem, a należy do Tarnowskiej. Kolejne, to była jakby jedna, nękanie. A drugi powód to była próba werbunku. I tu też trzeba znowu powiedzieć, że żeby nie stworzyć jakiegoś demonicznego obrazu. We wszystkich grupach społecznych udawało się Służbie Bezpieczeństwa wprowadzać swoich agentów, tak zwanych TW, czyli tajnych współpracowników. Po co te osoby były? Osoby te działały jakby na dwóch frontach. Pierwszy, zdobywały informacje, które były ważne. Na przykład środowisko księży było jednak środowiskiem hermetycznym, trudnym do spenetrowania. Wtedy nie było takich łatwości, jak teraz, że można przez komórki podsłuchiwać, że można internet też używać do tych celów. Więc zdobywanie informacji to była albo kontrola korespondencji, bardzo powszechna, albo podsłuchy, albo inwigilacja z zewnątrz, ale większość informacji zdobywano przez tych tajnych współpracowników, którzy udzielali informacji. I drugi pole działania tych tajnych współpracowników, że zlecano im rozpowszechnianie fałszywych opinii o właśnie na przykład księżach działających na rzecz Solidarności. Gdyby popatrzeć na, zestawić te informacje, znowu mamy granicę 10%. To bardzo różnie jest w różnych środowiskach. Najmniejszy stopień werbunku był wśród sióstr zakonnych, które stanowiły bardzo zwarte takie środowisko i odporne na wszelkie jakieś działania. O wiele większy procent był już wśród księży zakonnych. I jeszcze większy był wśród księży diecezjalnych, którzy z natury swojej no, żyli nieraz pojedynczo na parafiach, mieli szerokie kontakty, więc byli narażeni na różnego rodzaju tego typu działania czy inwigilacje. Pytanie zasadnicze, czy 10% to jest dużo czy mało? Ja zawsze mówię, że tylko 10%, bo biorąc pod uwagę tą straszliwą maszynerię, tą ilość ogromną działań, to jest 10, to jest tylko, zawsze trzeba dodać tylko. Natomiast popatrzmy na Ewangelię. No wiemy, że ile było apostołów? 12. Jak ktoś to wyliczył, Judasz to jest dokładnie 8,3% apostołów. Więc to nie jest jakiś problem, który się narodził w XX wieku. To jest problem, który towarzyszy nam od początku istnienia Kościoła. Problem, że osoby, czy świeckie, czy duchowne, czy tego, no, mają skłonność do upadku. I problem leży nie w upadku, tylko problem leży w tym, czy ta osoba chciała z tego wyjść, czy nie. Jeżeli znowu odwołujemy się do Ewangelii, to mamy te dwa klasyczne przypadki. Święty Piotr i Judasz. Jeden zdradził i drugi zdradził. Tylko, że ewangeliści jednak pokazali Piotra, zgodnie zresztą z prawdą, że to był człowiek, który zapłakał, a więc powiedział słowo przepraszam. Czyli znowu patrząc z strony kościelnej, no jak ktoś się spowiada, no spełnia pewne warunki spowiedzi. Ksiądz nie rozgrzesza tak w konfesjonale każdego, który tam klęknie. No muszą być pewne warunki, żal za grzechy, szczera spowiedź, zadośćuczynienie Panu Bogu i bliźniemu, zwłaszcza tu zwracam uwagę, zadośćuczynienie bliźniemu. Więc tutaj Piotr spełnił te warunki. No i czy Pan Bóg mu urwał głowę? Nie, uczynił go pierwszym papieżem. I cały dramat, to co my nazywamy lustracją w Kościele, polega na tym, nie na tym, że te 10% było, tylko że te, powiedzmy, tego typu sprawy nie są wyjaśniane i zamiast usłyszeć słowo przepraszam, słyszymy no atak, a że IPN to diabeł, a że to nieprawda, a że to wszystko kłamstwo, a że SBC nic nie robili 30 lat, tylko fałszowali dokumenty. Więc to jest ta postawa już właśnie sprzeczna z postawą świętego Piotra. I tu dochodzimy do takiego generalnego pytania, po co to pisać i czy w ogóle warto na ten temat pisać. No to by pytanie trzeba zadać ewangelistom. Czy ewangeliści musieli opisać wydarzenia Wielkiego Tygodnia? Po co napisali o zdradzie Judasza? Przecież mogli to ukryć. W ogóle kto by dzisiaj po 2000 lat się dowiedział, że w ogóle jakiś Judasz był, że była Wielka Środa? Ewangeliści znowu pisali o Wielkim Czwartku, czyli zaparciu się świętego Piotra. No gdyby działał system taki, jaki niestety ostatnio jest, powiedział, a papież, no to dla dobra Kościoła, to nie napiszemy, że ten pierwszy papież zaparł się Pana Jezusa. Zrobimy taką piękną opowieść, on był wspaniały, super, no taki no, heros z telewizji. I jednak to opisali. To samo Wielki Piątek. No popatrzmy na figury, jakie są pod krzyżami. Jest Matka Boża, święty Jan Ewangelista i jest jeszcze Ewangelia, mówi o kilku kobietach. A gdzie są reszta apostołów? Nie ma, uciekli wszyscy, poza świętym Janem. Później po niedzieli zmartwychwstania czytamy o świętym Tomaszu, który nie uwierzył w zmartwychwstanie. Powiedział, że póki nie dotknie palcem tych ran, no to on nie uwierzy. I właśnie to pytanie, czy ewangeliści mogli to ominąć? Oczywiście, że mogli. Nikt by dzisiaj nie sprawdził tego. Nie ma możliwości dowiedzenia się, czy to było prawdą, czy nie. Ale dlaczego to napisali? I to jest odpowiedź jednego z biblistów, nie moja, że były dwa zasadnicze powody. Po pierwsze, pisali pod natchnieniem Ducha Świętego i wiedzieli, że nie wolno kłamać, nawet żeby chcieć wybielić pewne osoby. Po prostu prawda jest wartością podstawową. I to nie chodzi o prawdę w znaczeniu już nawet takim dużym, pisane przez duże P, czyli prawda o samym Bogu, tylko w ogóle prawda jest czymś istotnym, jak uczciwość, jak przestrzeganie złożonej przysięgi i dziesiątków innych spraw. A druga rzecz to właśnie to, że oni jednak pokazali różnicę między świętym Piotrem a Judaszem po to, żeby następne pokolenia chrześcijan wiedziały, jaka jest droga wyjścia, żeby chrześcijanie wiedzieli, że upadek jest jakby wpisany w życie człowieka, również i życie księdza. Ale jest droga wyjścia, nie przez kłamstwo, nie przez pójście w tak zwane zaparte, nie przez kolejne błędy popełniane, tylko wystarczy słowo przepraszam, droga do powrotu do owczara. Dlaczego przy wypadku księży to tak bulwersuje? No przecież ja, jak każdy ksiądz, no każdy z nas spowiada, poucza tych ludzi. Nie wolno tego robić, musisz spełnić warunki. No to teraz jest pytanie, to znaczy ksiądz może pouczać, a sam nie musi tego wykonywać. Tak? No więc właśnie dlatego księża cieszą się w Polsce wielkim zaufaniem, że jednak to, co mówią na ambonie, to, co mówią w konfesjonale, jest zgodne z ich działaniem. I tu dotykamy kolejnego problemu, tak zwanego społecznego zaufania. Są grupy tak zwanego społecznego zaufania. Do nich na pewno należą duchowni. I w Polsce zresztą stosunek do księży jest bardzo pozytywny. Mówi się czasem o klerykalizmie, o jakichś tam złośliwościach. Tak są oczywiście. Ale generalnie wymagania wobec duchownych są bardzo wysokie. Zwłaszcza po pontyfikacie papieża Jana Pawła II ta poprzeczka rzeczywiście jest bardzo wysoka. Ludzie są w stanie dużo rzeczy wybaczyć księdzu, potraktować go jako człowieka, ale według badań statystycznych dwóch rzeczy nie wybaczają duchownym. To już tak trochę może zbaczam. Pierwsze to jest pazerność materialna. I to ja widzę gołym okiem jako ksiądz. Że ksiądz, który no, po prostu bardziej się interesuje kasą i tym, żeby mieć coraz lepszy model samochodu, nie cieszy się zaufaniem społecznym. Choćby był świetnym katechetą i głosił piękne kazania, to jednak ludzie na tą stronę materialną bardzo zwracają uwagę. A druga rzecz, czy to, co głosi na ambonie, jest zgodne z tym, co robi w życiu, czyli po prostu ta prawda.